Przystanek Kultura.
Te znaki to ikony designu. Rozpozna je każdy, kto choć trochę interesuje się sztuką i projektowaniem graficznym. Logo londyńskiego metra, zielony lub czerwony Ampelmann z Berlina, eleganckie niebieskie tablice z nazwami ulic w Paryżu. Niestety, nasza lokalna, graficzna rzeczywistość wygląda bardziej szaro. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Logotypy, strony internetowe czy gadżety reklamowe czasami stoją na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Na ogół jednak bywają krzykliwe, kiczowate i fatalnie zaprojektowane. Dziś zajmiemy się takimi zagadnieniami jak identyfikacja wizualna Festiwalu Malta i gadżety reklamowe Poznania. Ocenimy także strony internetowe kilku instytucji kulturalnych, a Krzysztof Fabianowski z agencji Minima wyjaśni, jak powinien wyglądać dobry projekt graficzny. Pod koniec programu, w stałym cyklu Miasto w budowie, Jakub Głaz zastanowi się, czy zwykła tablica z nazwą ulicy może być dziełem sztuki? Czy naprawdę zawsze trzeba zamieniać stare na nowe? Kasia Klich nie potrzebuje w domu złomu. No cóż, czasami warto odświeżyć w życiu co nieco i zafundować sobie nowy model albo chociażby nowe opakowanie. Witam w studiu Martynę Nicińską. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tym razem nie będziemy rozmawiać o tym, co zawierają w sobie programy instytucji kulturalnych, ale właśnie o ich opakowaniu. Jak mówią ludzie z branży reklamowej, identyfikacja wizualna jest pracą nad tworzeniem obrazu w świadomości klienta. Instytucje kultury, czy chcą, czy nie, oddziałują na odbiorcę przy pomocy strony internetowej, logotypu i gadżetów. W tej kwestii niczym nie różnią się od innych firm. Instytucja może być zacna, z wieloletnią tradycją i bogatymi zbiorami, ale to nie zwalnia jej z pracy nad wizerunkiem. No cóż, takie mamy czasy, że staroświecka strona internetowa rzuca złe światło na cały teatr czy galerię. Z projektantką jednej z poznańskich agencji reklamowych weszłyśmy na stronę Teatru imienia Fredry w Gnieźnie i Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Z tej strony naprawdę wynika, że ta instytucja no niestety jakby nie podąża za duchem czasów i tak naprawdę no nie jest skierowana jednak do, wydaje mi się, ludzi młodych, tak? Jak Teatr w Gnieźnie ewidentnie jest tym zaproszeniem dla młodych widzów. To ta instytucja niestety trochę się zatrzymała mała w czasie.
Kiedy ta strona mogła być projektowana?
Ja powiedziałabym, że to są w ogóle lata 90., choć podejrzewam, że ona przechodziła jakiś redesign prawdopodobnie w 2000 którymś roku, tylko może... No właśnie, nie podjęto tutaj próby reorganizacji wszystkiego, próby zbudowania nowej identyfikacji wizualnej, odświeżenia wizerunku. Chciałabym to zobaczyć po prostu może nie w tak archaicznej otoczce strony z zakładkami, które pamiętam z dzieciństwa, tylko z zdecydowaną typografią, kontrastami, zdjęciami w jakiejś tonacji kolorystycznej. Wydaje mi się, że z tej strony naprawdę można no, zrobić perełkę. Kolorystyka w jakiś sposób jestem w stanie ją zrozumieć, ponieważ być może czasami dążymy do takiej identyfikacji wizualnej, która będzie się charakteryzowała stonowanymi kolorami, ze względu na to, żeby zachować jakąś powagę tej instytucji, czy nawet nawiązać do wcześniejszej identyfikacji. No niemniej jednak, no jeżeli przyjrzymy strony internetowe tego typu instytucji w całej Polsce, to możemy zauważyć, że jednak przeważa już trend taki współczesny.
Załóżmy, że jestem dyrektorem tej instytucji i przychodzę do pani i mówię, że chciałabym zmienić zupełnie identyfikację wizualną firmy. Od czego się zaczyna rozmowa?
No więc przede wszystkim no należy poznać klienta i też dowiedzieć się tak naprawdę, jakie on ma aspiracje i jak on by chciał spozycjonować, określić tą swoją instytucję i jak chciałby być odbierany przez swoją grupę docelową, tak? I przede wszystkim, kto nim jest, do kogo oni kierują w zasadzie swój komunikat. No tak naprawdę Muzeum Narodowe jest instytucją powszechną, tak? Więc myślę, że o tyle trudniej się projektuje dla takiej instytucji, ponieważ tak naprawdę i dziecko może przyjść do muzeum i może przyjść staruszka i pani w średnim wieku, więc to logo, ten znak, ta identyfikacja muszą trafiać do każdej z tych osób. Docelowo należy to sprowadzić po prostu do pewnych cech, które chcemy komunikować, do jakichś emocji, które chcemy pokazywać.
Strona Gnieźnieńskiego Teatru imienia Fredry przeszła niedawno metamorfozę i jest faktycznie bardzo nowoczesna i taka błyszcząca, podobnie jak strona Teatru Animacji w Poznaniu. Nowe oczywiście nie znaczy doskonałe, ale zdaniem naszej ekspertki lepiej zaryzykować, lepiej wywołać dyskusję niż tkwić w takiej prehistorii komunikacji wizualnej. Jakiś czas temu dużo mówiło się o logo Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tam litery wpisane są w odwrócony kwadrat, a właściwie w serce bądź diament, jak chcą twórcy. I te litery poprzedzielane są krzyżykami.
Wydaje mi się, że każde takie podejście czy próba, która jest jakby na granicy i może spotkać się z krytyką, zawsze jest ciekawsza niż zrobienie zachowawczego projektu, który po prostu będzie określony, no, ładny, fajnie zaprojektowany, dobry znak. Tutaj podjęto taką próbę, no, było prawdopodobnie to ryzyko, że nie będzie to dobrze odebrane, ponieważ no rzeczywiście znak jest współczesny i jest charakterystyczny układ literniczy. Niemniej jednak czytając opis identyfikacji, dopiero zdałam sobie sprawę z tego, czym mają być te krzyżyki, bo tak naprawdę na pierwszy rzut oka dla mnie krzyż czy X no niesie inne skojarzenie niż z teatrem, tak? Tutaj wynika to z siatki, na której jest założona litera.
Jak to powiada mądrość życiowa, lepsze jest wrogiem dobrego. Czyli jednym słowem, trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć i nie przekombinować.
Ważna jest przeźroczystość, rozumiana jako czytelność. I jako przykład możemy podać?
Muzeum Warszawy ma bardzo ładną identyfikację wizualną.
To wchodzimy. muzeumwarszawy.pl.
Wchodzimy i tak naprawdę nie każdy wie, czym tak naprawdę Muzeum Warszawy jest, a strona jest bardzo współczesna, przejrzysta, łatwo możemy znaleźć wszystkie informacje, są one jakby w odpowiedni sposób skatalogowane. Ta paleta barwna jest w ten sposób ograniczona. Podoba mi się w tym znaku to, że zdecydowano się tutaj na monoton, na zastosowanie jednego koloru, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że często klienci no nie chcą podjąć takiego ryzyka, że wolą zrobić znak kolorowy i mieć kolorową, interesującą identyfikację i boją się tego, że ich identyfikacja nie będzie na tyle atrakcyjna, jeżeli to ograniczenie sprowadzi się do jakichś dwóch zasadniczych kolorów i będzie oparte tylko po prostu na takiej wąskiej skali barwnej. I to wydaje mi się, że tutaj akurat wprowadza taki porządek na tej stronie.
W logo Muzeum Warszawy udało się też bardzo elegancko wpasować warszawską syrenkę, no już wiekowy symbol, a strona rzeczywiście robi wrażenie, zresztą można samemu sprawdzić muzeumwarszawy.pl.
Przystanek Kultura.
Spore doświadczenie w tak zwanej identyfikacji wizualnej ma Festiwal Malta. Kiedy o nim myślę, widzę małego ludzika otoczonego napisem Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. W domu mam do tej pory smyczkę z tym ludzikiem.
Ten ludzik był symbolem Malty przez 20 lat, ale kiedy zmieniła się formuła festiwalu, zmieniły się też nazwa i symbol. Malta stała się interdyscyplinarna, a jej nazwa łatwa do wymówienia dla obcokrajowca. Symbolem imprezy jest teraz napis Malta Festiwal Poznań. Natomiast co roku graficy pracują nad motywem danej edycji, mówi Mikołaj Bylka z Fundacji Malta.
Myśląc nad identyfikacją wizualną, graficy rozpoczynają właśnie od tematu, który im zadajemy. W zeszłym roku była to Ameryka Łacińska, mieszańcy i w tym motywie pojawiły się flagi różnych krajów, a jednocześnie cały motyw powstał na bazie takiej maski, która jest mocno kojarzona z krajami Ameryki Łacińskiej. Malta idzie w stronę razem z takimi trendami, które są w projektowaniu na świecie obecne, uproszczania identyfikacji, zmniejszania też liczby kolorów, które się pojawiają, raczej w stronę takiej prostoty, ale prostoty dobrze pojmowanej.
Dostałam od Mikołaja stertę katalogów z poprzednich lat i faktycznie katalogi pierwszych edycji były bardziej kolorowe i nieustandaryzowane.
Ale także dostałaś ładny plecaczek. Identyfikacja graficzna to nie tylko logo i katalog, to także gadżety.
I te są nieodłączną częścią każdego festiwalu. Na zamówienie Malty produkowane są na przykład wina. Co roku pochodzi ono z innego regionu świata, zazwyczaj z tego, który jest tematem idiomu. Ciekawe, jakiego wina napijemy się w tym roku, skoro motywem przewodnim będzie nowy ład światowy.
Będzie to wino z nowego świata zapewne.
Wino to oczywiście nie jedyny maltański gadżet.
Od początku istnienia Malty festiwal rozpoczyna się wymianą koszulek i osoby, które są zaangażowane w tworzenie, taka szeroka społeczność Malty ubiera te nowe koszulki Malty, dlatego one są tak dla nas ważne, potem wszyscy artyści, współtwórcy, ale też uczestnicy mogą takie koszulki nabyć. No i takim ciekawym przykładem na przykład realizacji koszulki była koszulka w 2012 roku. Wtedy takim tematem przewodnim festiwalu były relacje pomiędzy Europą a Azją. Dirk Fleischmann stworzył te koszulki w takiej strefie ekonomicznej pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. To było takie pytanie wręcz artystyczno-społeczne. Drugim takim ważnym elementem festiwalu jest plecak, jest torba, bo festiwal to przecież taka podróż przez różne wydarzenia artystyczne, też podróż przez Poznań. Te torby nam towarzyszą też od wielu lat. Jako jedni z pierwszych pewnie w Polsce, Malta zaproponowała torby z banerów, ze starych banerów, które wcześniej były użyte w mieście i te banery są przetwarzane i później powstaje z nich torba. No taką ciekawą realizacją był katalog w 2013 roku. Wtedy hasłem przewodnim festiwalu były relacje pomiędzy człowiekiem a maszyną. I wtedy też użytkownik katalogu mógł sobie stworzyć okładkę katalogu za pomocą aplikacji, która była dostępna na stronie internetowej festiwalu. Można było sobie zaprojektować takie szlaczki, które później zostały wydrukowane w katalogu. Każdy mógł sobie swoje hasło wymyślić, podpisać się i każdy dostawał taki swój spersonalizowany katalog.
Torby z banerów to był strzał w dziesiątkę. Przydają się na zakupy. A to był Mikołaj Bylka z Fundacji Malta. Nie tylko instytucje kultury promują się za pomocą gadżetów. W ten sposób może się reklamować na przykład miasto. I tak właśnie jest w przypadku Poznania.
W zeszłym roku wydawnictwo Miejskie Poznania zapytało poznaniaków, jakie gadżety najchętniej kupują i za ile. I wyniki tych ankiet były pomocne przy tworzeniu nowej kolekcji poznańskich pamiątek. Ogłoszono konkurs na kliparty, czyli proste odwzorowania miejskich obiektów. Co wygrało, opowiada Tomasz Bąbrych z wydawnictwa Miejskiego Poznania.
Obiekty, które się znalazły, są jak najbardziej tradycyjne, czyli właśnie ratusz, koziołki, Stary Marych, ale forma ich przedstawienia jest jak najbardziej nowoczesna, bo są to kliparty, które są tak naprawdę lapidarne, czytelne, oszczędne w treści. No, połączenie tego wydaje nam się, że się sprawdziło i że się spodobało. Oprócz tych sztandarowych jak ratusz czy Katedra Poznańska dołączyliśmy te trochę mniej oczywiste jak okrąglak nierozpoznanych na Starym Rynku Maltę. Przełożyliśmy te kliparty na różne formy gadżetów, od zupełnie nowych jak nerka, torby filcowe, po te, które już jakby się sprawdzają, czyli torby na zakupy. Generalnie są to gadżety bardzo użytkowe, które tak naprawdę zarówno i Poznanie, jak i turysta może wykorzystać, który może się pochwalić, które może zawieźć dla rodziny, nie wiem, za granicą czy w obrębie Polski. Najbardziej nas zaskoczyło, które okazało się największym hitem, to nerka właśnie, czyli saszetka do przełożenia, czy nie wiem, pieniędzy czy kluczy.
Twórca nowych gadżetów wyprzedził decyzję urzędników i nie zamieścił na pamiątkach gwiazdki. Podczas badań okazało się, że gwiazdka nie kojarzy się ze stolicą Wielkopolski i jest nierozpoznawalna dla turystów.
No zobaczymy, jaka będzie przyszłość gwiazdki, a ja dodam, że torby, nerki i kubki z symbolami Poznania są czarno-białe i można je kupić za maksymalnie 50 zł.
Właśnie tyle są w stanie przeznaczyć poznaniacy na zakup pamiątek. To właśnie wynika z przeprowadzonej ankiety.
Miejskim gadżetom i kulturalnym stronom internetowym przyglądała się Martyna Nicińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A już za chwilę kolejny gość, Krzysztof Fabianowski z agencji Minima, z którym porozmawiam m.in. o idealnych projektach graficznych. A przedtem Kraftwerk, grupa, która świetnie połączyła muzykę z ciekawą identyfikacją wizualną.
Przystanek Kultura.
Rozbudowane ornamenty, ozdobne liternictwo, szerokie ramki, secesyjne krzywizny i barokowe wybrzuszenia. Mniej więcej 100 lat temu tak właśnie wyglądało każde ogłoszenie prasowe. Szyldy sklepów, tablice z nazwami ulic, logo instytucji, materiały reklamowe domów towarowych tonęły w powodzi wszelkiej maści zdobień. Wychodzono z założenia, że czym bogatsza szata graficzna, tym większy sukces marketingowy. Nie dziwi więc fakt, że w 1910 roku wielki skandal wywołał esej znanego wiedeńskiego architekta Adolfa Lossa pod tytułem Ornament i zbrodnia. Loss pisał: ewolucja kultury jest równoznaczna z usunięciem ornamentu z przedmiotów użytkowych. Sam Loss głównie projektował budynki i wyposażenie wnętrz, ale gdy patrzymy na przykład na druki reklamowe jego pracowni, czy zaproszenia na wykłady, to w tych estetycznych projektach i prostej typografii od razu widać rękę mistrza. No i przede wszystkim umiar i prostotę. Mam wrażenie, że w Polsce wielu designerów i grafików do tej pory nie zapoznało się z teoriami wielkiego Wiedeńczyka, a może jednak się mylę. Postaramy się poszukać odpowiedzi na to pytanie. Jest z nami pan Krzysztof Fabianowski z agencji Minima. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Zajmują się państwo m.in. projektami graficznymi, stronami internetowymi i tak zwaną identyfikacją marki. Czy nie bolą pana oczy, jak pan patrzy na ten graficzny chaos, który mamy na polskich ulicach?
Nie ukrywam, że jest to problem, natomiast mam wrażenie, że to potrwa jeszcze trochę. To jest to, o czym pan wspomniał na samym początku. Mamy problem z tym, żeby, tak powiem, poskromić swoje takie aspiracje do tego, żeby być zauważonym. Większość ludzi jest przekonana o tym, że czym bardziej napis będzie agresywny, czym będzie większy, on wtedy będzie bardziej zauważalny. Brakuje tak naprawdę takiej spójnej identyfikacji dla miasta, gdzie jednak mimo wszystko udałoby się to wszystko zamknąć w ramy. Jak patrzę sobie na przykład na stary browar, tam na przykład wszystkie logotypy są monochromatyczne. Te tablice wyglądają schludnie, dobrze, jest odpowiednia przestrzeń między znakami, wystarczy spojrzeć na plazę. I tak naprawdę te logotypy tam tańczą. Każdy ma swój kolor, każdy ma swoją przestrzeń. W momencie, kiedy mamy obok siebie na przykład z 10 logotypów, no to żeby zachować umiar i żeby to wszystko dobrze wyglądało, no naprawdę trzeba te proporcje dobrze ustawić. I najlepiej jest, żeby jednak mimo wszystko uspokoić te kolory.
No ale przychodzi do pana taki klient i ma właśnie takie wybujałe pomysły, pokazuje panu jakieś swoje projekty. No jak pan z nim zaczyna rozmowę? Jak pan go próbuje wyedukować?
Prace, które już mamy w portfolio, są niejako też kierunkowskazem dla klientów, którzy szukają podobnej estetyki. To jest konkretne zlecenie. My pracujemy w branży, która teoretycznie jest postrzegana jako branża artystyczna, natomiast ja uważam, że to jest branża usługowa i należy do tego w ten sposób podchodzić. Klient przychodzi i klient ma jakieś swoje oczekiwania. Jeżeli jest opcja rozmowy, no to wtedy wychodzą fajne rzeczy, ciekawe rzeczy. Moim założeniem w pracy jest to, żeby klient się dobrze z tym czuł i żeby to, co robimy, było prawdziwe. Więc ten efekt końcowy, który widzi użytkownik, to jest tak naprawdę suma rozmów, pracy, testów.
Użył pan takiego terminu identyfikacja wizualna. To zagadnienie, jak słyszeliśmy przed chwilą, w naszym programie może dotyczyć na przykład festiwalu kulturalnego, teatru, ale też na przykład całego miasta czy określonego urzędu. Może zacznijmy od początku. Co to jest identyfikacja wizualna?
To jest wszystko to, co mówi nam na zewnątrz o marce, czyli wszystkie rzeczy, które są związane z marką, wszystkie komunikaty, zdjęcia, jakby pewien zbiór elementów, który służy marce do komunikacji się z klientem. Czyli wszystko to, co widzimy na podstawie na przykład danego festiwalu, to jest logotyp, zdjęcie, to są na podstawie tego buduje się plakaty, wizytówki. W przypadku wszelkiego rodzaju festiwalu to są bardzo dobrze zrobione rzeczy, z reguły są świetnie zaprojektowane. Też pewnie dzięki temu, że organizatorzy, jak i ludzie, którzy pracują, jakby czują wspólny mianownik, prawda? Jest duch.
Dogadują się.
Tak, oni się świetnie dogadują i niestety one są w dużym kontraście do takich komercyjnych działań,
gdzie... Od których bolą oczy, jak powiedzieliśmy na początku.
Trochę bolą oczy, ale to jest jakby kwestia tego, że ostatnio czytałem bardzo fajny wywiad z Iwo Zaniewskim w dużym formacie. Pan Iwo jakby, można powiedzieć, że powiedział wszystko, co można powiedzieć o branży, jak funkcjonuje, jak działa. No w tej chwili jest tak duża konkurencja i tak wszyscy się bardzo spieszą, żeby zakomunikować swoją markę, że jakby nie ma miejsca na jakiekolwiek subtelności, dowcip, to jakby wschodzi na plan drugi. Na planie pierwszym są takie komunikaty bardzo twarde i mam wrażenie, że to się przekłada zarówno na reklamę telewizyjną, jak i prasową. W tej chwili nikt nie pozostawia cienia wątpliwości. Wszystko jest tak bardzo prosto podane, niesłychanie agresywnie, prawda? Ja muszę zrozumieć z tej reklamy, że to kosztuje tyle i tyle i działa tak, a nie tak. Myślę, że też portale społecznościowe, czy generalnie media społecznościowe sprawiły, że mamy dostęp już do wszystkiego, prawda?
Jakby znaczy mamy nadmiar przede wszystkim
mamy
wszystkiego.
Mamy nadmiar, prawda? Mhm. I teraz wszystkie te rzeczy, które oglądamy, powoli przestają robić wrażenie, prawda? I teraz wybić się spośród tego natłoku jest bardzo trudno. Oczywiście są firmy, którym się udaje, natomiast zrobienie teraz wrażenia na kimkolwiek jest na pewno trudniej niż jeszcze 5 lat temu czy 10 lat temu. Jest masa wszystkiego i jakby te reklamy, one niestety stają się bardzo podobne do siebie. Tak naprawdę ten nurt taki graficzny, który jest w danym momencie modny, on się pojawia możliwie wszędzie i myślę, że w każdej agencji czy w każdym studio jest tak, że dzień zaczynamy od wchodzenia na pewne portale, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, prawda? Jakie są nowe projekty, jakie strony dostały nagrody i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy działają na nas, prawda?
Czyli tak, jeżeli no... nagle robi się moda na, nie wiem, taki old school albo dajmy na to na lata 50, to zaczynają te projekty jakby iść w tym kierunku.
Ja mam spory problem z tym, ale no, generalnie jest hipsterka, prawda? I ona się pojawia też w grafice. Dla mnie osobiście ja najwięcej hipsterki widzę właśnie w identyfikacjach różnych barów, restauracji. Jakby tam najłatwiej pewne rzeczy przenieść, prawda? No bo trudno zrobić hipsterską kancelarię prawną. Knajpę zrobić jest, myślę, że stosunkowo łatwo. Te rzeczy oczywiście są bardzo dobrze zrobione i one bardzo fajnie wyglądają, ale są w konkretnym klimacie, który w danym momencie jest modny. Ja uważam, że jednak mimo wszystko najfajniej działa kontrast. To jest jedna z metod, które pozwalają na to, żeby się wyróżnić. I jak analizujemy sobie konkurencję i oglądamy różne strony, no to zakładam, że byłoby idealnie zrobić stronę, która nie będzie wyglądała podobnie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nagle zrobić coś, co będzie wyglądało niepoważnie, czy rzucało się w oczy za wszelką cenę, ale chodzi o to, żeby jednak mimo wszystko się wyróżnić, ale wyróżnić się w taki sposób, no nazwijmy to smaczny, prawda? Żeby to po prostu działało, ale nie było szokujące.
A proszę mi powiedzieć, czy od wprowadzania takiego jednolitego liternictwa, czyli tej identyfikacji wizualnej, liternictwo, logo, określony system znaków, fotografii, czy na przykład to powoduje, że może wzrosnąć prestiż jakiejś instytucji? Ja sobie tak myślę na przykład o takich instytucjach, które mają bardzo złe notowania w Polsce, dajmy na to, nie wiem, Urząd Pracy albo NFZ, prawda?
Czy jestem przekonany, że może i zmienia i dobrym przykładem tego jest na przykład PZU. Ewidentnie był problem z pozycjonowaniem się PZU, był problem z pozycjonowaniem się PKO i ewidentnie była chęć zmiany i ta zmiana w przypadku PKO wyszła moim zdaniem bardzo dobrze. Oni odmłodzili wizerunek, zmienili identyfikację, czy poprawili, bo ten logotyp on cały czas funkcjonuje. Oczywiście było bardzo dużo rozmów na ten temat, czy to są zmiany, które idą w dobrym kierunku, czy złym, ale proszę zwrócić uwagę, że identyfikacja PKO jest w tej chwili tak spójna, że ja bez względu na to, jak daleko jestem od tego billboardu, ja wiem, że to jest PKO, czy ja wiem, czy to jest PZU, to po prostu widać, prawda? I moim zdaniem wszelkiego rodzaju instytucje powinny o tym myśleć, natomiast też uważałbym z tym, bo patrząc na przykład na identyfikację ministerstw w Niemczech, czy na przykład w Anglii i patrząc na to, co się u nas dzieje, no to niestety zapominamy o tym, że ważna jest ta spójność. Tak jak dla mnie jakby wzorem jest niemiecka identyfikacja. To jest naprawdę zrobione na niesłychanie wysokim poziomie. I ostatnio miałem okazję się z tym spotkać, bo przejeżdżaliśmy przez Niemcy i byliśmy tam jeden dzień. Naprawdę to, jaką oni mają kulturę reklamy i kulturę tego, w jaki sposób komunikują wszystkie rzeczy związane jakby właśnie z reklamą, z różnymi przedsięwzięciami artystycznymi i to nie jest daleko nas. Jeżeli chodzi o, bo odpowiadając na pana pytanie, tak, tylko uważałbym z tym po prostu, żeby starać się zrobić to spójnie, prawda? Tak jak wszystkie ministerstwa w Niemczech wyglądają tak samo, zmienia się tylko napis, u nas każde ministerstwo ma inny znak. Tak naprawdę ministerstwa między sobą nie muszą zabiegać o klienta.
Nie muszą konkurować.
Nie muszą konkurować, więc dlaczego miałyby, tak powiem, wydziwiać, prawda? Albo szukać jakichś alternatywnych rozwiązań. To jest tak naprawdę instytucja, w której ja mam się dobrze czuć, ona ma dobrze komunikować swoje usługi, formularze, które będę wypełniał, mają być dla mnie czytelne, ja mam wiedzieć, gdzie mam zaznaczyć krzyżyk, prawda? W domu, gdzie mieszkam, zmienili nam firmę, która wywozi nam śmieci. Pojawiły się nowe worki do śmieci. I powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, jak te worki zostały obrędowane, jak została cała instrukcja obsługi przedstawiona. Widać, że ktoś, kto to robił, usiadł, zastanowił się i tak to skomunikował, że jestem przekonany, że moja babcia bez problemu się zapozna z tym. Mnie się to podoba i to jest jakby czyste, schludne i dobrze złożone. Tylko, że niestety, no, to jest jakby kwestia też wyboru odpowiednich firm, które się tym zajmują i też pewnie czasu, bo podejrzewam, że często jest tak, że po prostu niektóre rzeczy powstają bardzo szybko, bo są jakieś ważne wydarzenia, chcemy zmienić logotyp, więc nie szukamy, nie myślimy o tym, jak to powinno wyglądać, tylko zależy nam na tym, żeby on powstał na przykład w 3 dni.
A propos logotypu, ostatnia wielka dyskusja przetoczyła się w mediach na temat logo Polski. Do tej pory kwestia symbolu chyba nie rozpalała tak namiętności Polaków, bo w Polsce to pewnie każdy uważa się za plastyka, tak jak każdy uważa się za lekarza, więc tych opinii na temat tego logotypu Polski była cała masa. Może zacznijmy od tego, czy w ogóle krajowi potrzebny jest logotyp.
Ja bym sobie życzył tego, żeby Polska miała fajny logotyp. My jesteśmy cały czas zapatrzeni na Zachód, mimo to, że w Polsce się dzieje coraz lepiej i są głosy, że naprawdę dobrze nam się żyje, natomiast ta kwestia taka, można powiedzieć, wizualna, ona cały czas ubolewa. Dlaczego tak się dzieje, trudno mi powiedzieć. Za logotyp tak zwanej sprężyny, która się pojawiła, jest odpowiedzialny świętej pamięci Walla Olins i trudno wymarzyć sobie lepszą osobę, która mogłaby nam robić identyfikację. Oczywiście ja się zastanawiałem nad tym, też rozmawiałem ze znajomymi, dlaczego zgłoszono się do firmy na Zachodzie, a nie robiła to firma w Polsce. No to są już takie rozmowy, które tak naprawdę pewnie temat na inną rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi o osobę, która to robiła, to tak jak mówię, trudno trafić na lepszą. Czy mi się to podoba? Mnie się ten znak nie podoba i ja mam z nim problem. Natomiast
to, co nie zagrało. Ikona zaprojektowała nam ikonę i coś nie wyszło.
Ja myślę, że też na pewno trzeba pamiętać, to jest to, o czym rozmawialiśmy na samym początku, jest też klient. Nie wiemy, jak wyglądały relacje między klientem a osobą, która nam ten znak projektowała, ale to jest też tak, że znaczy, z tego, co widziałem w internecie, to nie jestem jedyną osobą, której ten znak się nie podoba, więc to nie jest tak, że mnie się nie podoba, a jeśli się podoba. Trudno powiedzieć, co nie zagrało. On jest na pewno prosty. I jeżeli jakby kierować się tym, czy znak powinien być prosty, czy skomplikowany, no to tu mamy na pewno punkt na korzyść, prawda? On jest na pewno prosty, pewnie będzie się kojarzył, pewnie spełnia też wszystkie warunki briefu, które były przez nas przedstawione. Natomiast ja nie jestem, jakby ta stylistyka nie do końca do mnie przemawia. Moim zdaniem, ja nie wiem, jak ten znak powinien wyglądać, bo to trzeba się po prostu, tak powiem, usiąść, pochylić i naprawdę grubo zastanowić, biorąc pod uwagę, że mówimy o bardzo ważnym znaku, prawda? Ten znak będzie nas reprezentował i będzie o nas, że tak powiem, świadczył. Natomiast trudno mi powiedzieć, co nie zagrało konkretnie.
A dzisiaj o takich sprawach jak projekt graficzny, identyfikacja marki, strony internetowe rozmawiałem z panem Krzysztofem Fabianowskim z agencji Minima. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Hearts Wonderful Life. Ta piosenka może być zachętą dla grafików i designerów. Nigdy się nie poddawajcie. Życie jest, mimo wszystko, piękne.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
Każdy, kto choć trochę interesuje się sztuką i projektowaniem, bez trudu rozpozna te znaki. Logo londyńskiego metra, czerwonego lub zielonego ludka z przejść dla pieszych w Berlinie, czy charakterystyczne niebieskie tabliczki z nazwami ulic w Paryżu. Te proste znaki graficzne weszły już do kanonu europejskiego designu. Niestety w polskich i wielkopolskich miastach nie znajdziemy takich ikon. Jest ze mną Jakub Głaz, krytyk architektury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miałem taki pomysł, żebyśmy się jak zwykle umówili w jakimś miejscu budowy i tym miejscem budowy miała być Kaponiera. Tam na razie jest jednak dziura w ziemi. Budowa trwa w najlepsze. Pamiętasz neonowe rurki, które biegły w podziemiach Kaponiery?
Znaczy, ja pamiętam nie tylko neonowe rurki, ale cały system informacji wizualnej, bardzo dobrze, kompleksowo zaprojektowany wraz z oddaniem przejścia podziemnego pod rondem Kopernika wtedy jeszcze w 1973 roku. To były i prowadzące do przejść rurki neonowe w określonej barwie, jak i duże numery, także neonowe, które były nad każdym wejściem i też informowały, dokąd pójść i tak dalej, łącznie z kasetonami informacyjnymi, dobrym liternictwem, które tam było użyte. To był bardzo dobrze, kompleksowo przemyślany projekt i nawet jeżeli oceniamy przejścia podziemne jako zło, ja także je tak oceniam, to ten system nawigacji, który tam był, który potem uległ destrukcji, pewnemu zubożeniu, a potem właściwie już zupełnie likwidacji, był bardzo dobry.
Tak narzekamy na te lata 70., ale ta Kaponiera chyba się wtedy udała.
Kaponiera się udała, bo wtedy były pieniądze na dobre projekty infrastrukturalne w przestrzeni publicznej. Proszę zauważyć, że wszystkie te przejścia podziemne budowane wtedy, wyłożone są trawertynem albo innym szlachetnym materiałem, który do dzisiaj, jeżeli nie został w ciągu ostatnich 10-15 lat barbarzyńsko usunięty i zastąpiony jakąś farbą, bronią się i po wyczyszczeniu wyglądają bardzo dobrze. To są przykłady naprawdę dużej dbałości o przestrzeń publiczną i to w sytuacji, no nie najlepszej wtedy sytuacji ekonomicznej, podczas gdy przejście dla pieszych na przykład prowadzące na tak zwany Nowy Dworzec, no to jest niesamowity regres w porównaniu z tym, co robiono wtedy.
Ale mówisz także o tym systemie informacji miejskiej, czyli o typografii i o znakach graficznych, które się tam znalazły?
System informacji miejskiej to zupełnie inna rzecz. W tym przejściu przy dworcu pojawia się zupełnie nowy system informacji, który jest poniekąd wynikiem działań plastyka miejskiego i należy go ocenić pozytywnie, z pewnymi wyjątkami, aczkolwiek on stoi w sprzeczności z tym systemem informacji miejskiej, który wdrażany jest już od lat 13 w Poznaniu. Zaprojektował jego pierwociny pan Michał Cierkosz, a później to trafiło w ręce ZDM-u, gdzie on uległ, z tego co wiem, pewnym modyfikacjom i te modyfikacje niestety widać. Brak dbałości o odpowiednie rozłożenie tekstu na tablicach informacyjnych. Zbyt małe litery, którymi napisane są nazwy dzielnic. Stanowczo zbyt małe tablice z numerami na posesjach. Jeżeli porównamy nasz system z tym, co zrobiono w Warszawie i to wcześniej, bo tam konkurs na system informacji miejskiej został rozstrzygnięty w roku 97, po czym to zostało kompleksowo wdrożone w całym mieście, no, doprowadził do sytuacji, w której Warszawa ma chyba najlepszy, zresztą kopiowany albo naśladowany w innych miastach system informacji miejskiej, kopiowany w Łodzi. To też niedobrze, bo każde miasto powinno dbać o swój własny, indywidualny charakter, a nie powielać to, co zostało stworzone dla innego miejsca, ponieważ miejsce też determinuje i estetykę, i liternictwo, i wielkość plansz czy tablic. To wszystko musi uwzględniać kontekst, w którym powstaje.
W Warszawie zastosowano taki dosyć charakterystyczny kontrast niebieskiego z czerwonym. Jak oceniasz kolorystykę w Poznaniu?
Kolorystyka chyba jest najmocniejszą stroną akurat tego systemu. Ja gorzej oceniam liternictwo, widoczność, te ramki dość tandetne, w których umieszczane są te tablice. One naprawdę gorzej wyglądają niż w innych miastach. Inna sprawa, że niespójny jest ten system z tymi dużymi tablicami podświetlanymi, informującymi o historii danego miejsca, czy też pokazującymi mapę. Tam jest użyta zupełnie innego rodzaju czcionka, która do systemów informacji miejskiej, które muszą być czytelne od razu, dla każdego, z wadą wzroku, bez wady wzroku i tak dalej, zupełnie nie pasuje.
Używamy określenia system informacji miejskiej, podałeś przykład i Warszawy, i Poznania, a ja chciałbym się dowiedzieć, jak powinien wyglądać idealny system informacji miejskiej.
Przede wszystkim musi być funkcjonalny, to znaczy wszystkie tablice, zarówno te z numeracją posesji, jak i te, które prowadzą dokądś, muszą być czytelne, jasne, intuicyjnie prowadzić odbiorcę przez miasto, przede wszystkim tego odbiorcę, który w tym mieście jest po raz pierwszy, którego w ogóle nie zna. Muszą być właściwie umieszczone, bo to jest też wada systemów informacji wizualnej w Polsce, że nawet jeżeli tablice są dobrze zaprojektowane, to często są umieszczone w złych miejscach. Trudno je znaleźć. Jeżeli jesteśmy w metrze paryskim, barcelońskim czy berlińskim, te tablice są tak umieszczone, że gubiąc kontakt z tą, którą właśnie minęliśmy, już widzimy następną. W Polsce często o tym się zapomina i później ta funkcjonalność całego systemu nie jest taka, jak być powinna. A z drugiej strony, ten system musi być bardzo estetyczny. Z tej estetyki także wynika funkcjonalność, z odpowiedniego rozplanowania napisów, światła, czyli przestrzeni między literami, między wierszami, tak żeby osoby starsze z wadą wzroku mogły te napisy bez żadnego trudu przeczytać. Tak więc czcionka tam użyta, krój czcionki musi być też właściwy, to nie może być pismo fantazyjne, przekombinowane, z przewężeniami, tylko raczej jednoelementowe, takie jak właśnie zastosowano, zaprojektowano zresztą specjalnie dla londyńskiego metra w latach 10. XX wieku. To wszystko wpływa na to, czy ten system informacji wizualnej jest funkcjonalny. Ale jest jeszcze druga funkcja także tego systemu, tworzenie charakteru miasta, miejsca, w którym on się znajduje. Warszawa, mimo że bardzo rozedrygana, przestrzennie niespójna i tak dalej, jest w tej chwili tak naprawdę scalona tym systemem. Tam, gdzie pojawiają się tablice czerwono-niebieskie z określoną czcionką, wiemy, że znajdujemy się w Warszawie. Jeżeli ich nie ma, to już jesteśmy poza nią. I to buduje tożsamość miasta. Później często nawet w niektórych miastach europejskich służy jako pewnego rodzaju gadżet. Tutaj ten ludzik NRD-owski zresztą, który potem rozpowszechnił się w całym Berlinie, także zachodnim, jest symbolem Berlina. Tam są nawet sklepy, w którym sprzedawane są gadżety tylko i wyłącznie z tą postacią. W Wenecji mamy na przykład magnesy na lodówkę z tabliczkami ulic tradycyjnymi od wielu set lat wyglądającymi tak samo.
I właśnie tutaj poruszyłeś dosyć interesującą kwestię, czy ten system informacji miejskiej, system informacji wizualnej, który budujemy we współczesnych miastach, powinien prowadzić jakiś dialog z historią i na czym ten dialog powinien polegać. Ten system w przeszłości bardzo często był niezwykle dekoracyjny, więc trzeba tutaj znaleźć jakąś trzecią drogę.
To jest zadanie dla utalentowanego projektanta, żeby znaleźć nowoczesny sposób wyrazu estetycznego, jednocześnie nawiązując do tego, co było wcześniej. Na ogół w tych systemach, które się w Polsce projektuje, tej ciągłości z tym, co było dawniej, nie ma. Jedynie na obszarach staromiejskich, w niektórych miastach zachowuje się stare tablice, dokładnie takie, jak były kiedyś, a na pozostałym obszarze tablice nowe. Niektóre systemy są niestety zbyt nowoczesne, to znaczy zbyt modne. Tak się stało w Szczecinie, gdzie powstał spójny, dobry, czytelny, ale jednak bardzo doraźny system informacji miejskiej oparty o pewnego rodzaju rozwiązania wizualne związane z ich strategią promocyjną, floating garden, pływające ogrody itd., itd. On już w tej chwili jest niemodny, a tablice kierunkowe, tablice z nazwami ulic nie mogą być modne doraźnie, one muszą być ponadczasowe.
Ale to bardzo trudno zaprojektować coś, co będzie ponadczasowe.
No bo to jest wielka
sztuka. To jest podstawowy problem architektury, designu i wszystkich sztuk plastycznych.
No bo to jest w ogóle wielka sztuka zaprojektować taki system. Wbrew temu, co się niektórym wydaje, że się ułoży literki na tablicy i już jest dobrze, bo to jest czytelne. To wcale tak łatwe nie jest. To naprawdę muszą robić wybitni specjaliści. Potem jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Relacja tych wszystkich informacji do zastanej architektury, do miejsca. Wielkość tych tablic, która nie może być zbyt wielka, by nie przytłaczać architektury albo otoczenia, ale z drugiej strony zbyt mała, by nie były nieczytelne. Trzeba po prostu znaleźć optymalny sposób właściwie dla każdej przestrzeni, w której taki system się znajduje.
Jesteś optymistą w przypadku Poznania?
Tak, aczkolwiek trochę się martwię tym, że zaczyna być, powstawać w tej chwili ten nowy system, który mi się bardziej podoba, gdyż on jest o wiele bardziej czytelny, spójny, bliski wzorcom europejskim i światowym, będzie konkurował z tym starym. To niedobrze, kiedy te dwa systemy będą funkcjonować i właśnie wracamy teraz na Kaponierę. Tam ten system już w dopracowanej formie, według zapowiedzi plastyka miejskiego Piotra Libickiego, zaistnieje w całości. Wtedy będziemy mogli go tak naprawdę oceniać, bo to, co widzimy koło dworca, to są pierwociny, tam są jeszcze pewne rzeczy, które trzeba dopracować. Być może teraz będzie lepiej.
Na Kaponierę jeszcze poczekamy, co najmniej chyba 2 lata według ostatnich zapowiedzi, a dzisiaj o systemie informacji miejskiej w Poznaniu, w Polsce, ale też w całej Europie rozmawiałem z Jakubem Głazem, krytykiem architektury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. Na początku naszego spotkania Kasia Klich namawiała, by zafundować sobie nowy model i coś w swoim życiu zmienić. Maryla Rodowicz jest jednak nieco bardziej konserwatywna.